Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy o teorii Erika Berne, rozmawiamy o analizie transakcyjnej. Dziś głównie pod kątem rodzica. No właśnie, jeżeli jesteśmy w tej roli rodzica, tego krytycznego rodzica, jak z tej roli można wyjść? Czy to będzie nas ciągnęło do tego zapachu dzieciństwa, do tego klimaciku, mówiąc w cudzysłowie dzieciństwa, i będziemy odtwarzać te role? Czy można z tej roli wyjść i w jaki sposób?
Bardzo dobre pytanie. A z jednej strony, no, w dużej mierze na tym polega moja robota, żeby ludziom pomagać wychodzić z takiego ambarasu. Natomiast z drugiej strony jest to trudne. A dlaczego jest to trudne? Już wspominałem o tym, że dzięki rodzicom, dzięki naszej relacji z nimi i dzięki komentarzom, które oni wysyłają do nas, uczymy się, jacy jesteśmy. Jeżeli dowiadujemy się, że jesteśmy nikczemni, nic nie warci, niepunktualni, no, różnego rodzaju negatywne rzeczy, to tutaj z kolei zahaczymy o jeszcze inną koncepcję psychologiczną człowieka, mianowicie psychologię poznawczą. Tworzą się pewnego rodzaju schematy nas samych. No i teraz tak, też już kiedyś o tym wspominałem, dowiadujemy się, jaki jest świat, jacy są Europejczycy, jacy są Azjaci, jacy są mężczyźni, jakie są kobiety i tak dalej, dowiadujemy się również, jacy jesteśmy my sami. A te schematy w naszym pojmowaniu świata, przeżywaniu świata, mogą być bliżej rdzenia, tego, co dla nas absolutnie najważniejsze i fundamentalne, albo dalej. Niestety, ból polega na tym, że to, jacy my jesteśmy, wiedza na swój własny temat, jest absolutnie schematem centralnym całej tej konstrukcji. I teraz tak, jeżeli chcielibyśmy zmieniać te bardziej poboczne, te mniej istotne, roboty jest zdecydowanie mniej. Natomiast jeżeli zaczynamy modyfikować najgłębsze przekonania o sobie samym, a pamiętajmy, że to są te, które najwcześniej się pojawiły i w dodatku zostały sformułowane przez najważniejsze dla nas osoby, czyli przez naszych rodziców, no to jest to szalenie trudne, bo jeżeli zaczynamy przy tym grzebać, to paradoksalnie mamy poczucie, takie nie do końca uświadomione, ale bardzo wyraźne i bardzo istotne, że to jest atak na nas samych. To jest pogwałcenie naszej potrzeby bezpieczeństwa. Wręcz obawiamy się szaleństwa, że w pewnym momencie się okaże, że jesteśmy zupełnie inni niż do tej pory myśleliśmy. Do tej pory błędnie postrzegaliśmy cały świat i no, wszystko, co do tej pory sobie zbudowaliśmy, runie w drobiazgi. Więc jest to proces absolutnie przerażający. Tutaj podejrzewam, że wiele osób ma takie doświadczenia, gdzie spotkali kogoś, kto źle o sobie myślał, przeciwko sobie, a zwłaszcza tak permanentnie, jeżeli to nie jest sytuacyjny dół, tylko no, po prostu utrwalone negatywne myślenie o sobie, obniżona samoocena. I czasem mamy taki pomysł, zrobimy coś dobrego dla tego człowieka, pokażemy mu, że jednak jest fajny, że jest kochany, że jest wspaniały, że ma dobre serce i tak dalej. I ten ktoś zaczyna się bronić rękami i nogami przeciwko takim komunikatom. W ogóle o co chodzi? To jest grane. Przecież my chcieliśmy mu dać coś dobrego, a on się broni. A podejrzewa, że próbujemy się wkraść w jego łaski, próbujemy go zmanipulować, kłamiemy, żartujemy sobie z niego. A przecież nic takiego się nie dzieje. No, on właśnie broni swojego bezpieczeństwa, broni wizji samego siebie. No i teraz, jeżeli próbujemy zmieniać pogląd na swój temat, próbujemy ruszyć tego wewnętrznego krytyka, no to człowiek, z którym pracujemy, jest przeświadczony, że no właśnie, że mu się to nie należy, że to jest nieprawda, że to jest ściema, że on od zawsze wie, że jest leniwy, że jest mało ambitny, że jest mało empatyczny i tak dalej. Więc bardzo trudno coś takiego ruszyć, bardzo, bardzo trudno jest coś takiego zmienić. Też pamiętajmy, dlatego tak właśnie mówiłem, troszkę w konwencji bernowskiej, a trochę w inne, głównie freudowskiej, że zazwyczaj to jest pewnego rodzaju konstrukcja świata. Więc jeżeli ktoś w transakcję wchodzi najczęściej z perspektywy krytycznego rodzica, a to jego świat tak wygląda. To najczęściej on jest krytyczny i wobec innych, i wobec siebie. Nie zawsze to widać, nie zawsze nam się to rzuca w oczy, ale tak jak rozmawialiśmy też o toksycznych osobach. Najbardziej się rzuca w oczy to, że osoba toksyczna truje innych, atakuje innych, zabija ich wręcz. Natomiast mało nam się kojarzy to, że jest to osoba głęboko cierpiąca, głęboko zraniona. Dokładnie tak samo jest tutaj przy okazji tego wewnętrznego krytyka. Ona krytykuje innych, dowala innym, dlatego że w sobie ma dużo żalu, po prostu koncentruje się na negatywnych aspektach rzeczywistości, na wadach, niedociągnięciach, słabych stronach. A więc tak naprawdę jest to kwestia uzupełnienia zestawu tego, co człowiek nosi w środku, o rodzica, już nie tyle tego opiekuńczego, o którym wspominałem, który też wcale niekoniecznie jest taką jednoznacznie pozytywną postacią, ale o rodzica wspierającego. I no, wielokrotnie już to robiłem z moimi klientami w gabinecie. A jeżeli ktoś ma tendencję do krytykowania i siebie, i innych, to warto po pierwsze, jak już chociażby dzisiaj wspominaliśmy, dopóki człowiek sobie nie uświadomi, że tak ma, dopóki człowiek sobie nie uświadomi choroby, no to w ogóle podejmowanie leczenia, udzielanie pomocy i tak dalej mija się z celem. Więc po pierwsze uświadamiamy człowiekowi, że ma tendencję do krytykowania innych i siebie. Po drugie, pomagamy mu budować bardziej adekwatny obraz samego siebie, ale również takie podejście do siebie. Okej, bywa tak, że bywam roztargniony, ale na przykład w takiej sytuacji jestem bardzo obowiązkowy, pamiętam o różnych rzeczach i się wywiązuję. Okej, czasem gadam za dużo, zachowuję się jak słoń w składzie porcelany, ale ogólnie mam dobre serce i świadomie nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby krzywdzić innych ludzi. A więc jakby wytwarzanie pewnego rodzaju alternatywnych twierdzeń w każdym obszarze. Na początku w odniesieniu do samego siebie, a później również jeżeli chodzi o kontakty z innymi osobami. Naprawdę to podobnie jak ta krytyka, która jeżeli ja krytykuję siebie, no to też nieświadomie i automatycznie ta krytyka wylewa się na zewnątrz, tak samo jest ze wspieraniem, docenianiem, akceptowaniem i tak dalej. Jeżeli człowiek nauczy się na sobie, że o sobie może myśleć, mówić pozytywne rzeczy, no to też łatwiej mu to zauważać u innych. Często jest to też proces, który równolegle idzie. Są takie osoby, którym zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć coś miłego, coś przyjemnego innym. Niekoniecznie samemu sobie. Tutaj to już mówiliśmy przy okazji asertywności. Że jeżeli mamy tendencję do wchodzenia w pozycję uległą, no to uważamy, że wszyscy nas otaczający są mądrzy, silni, są w porządku, tylko my jacyś tacy nie do końca. Więc zdecydowanie łatwiej nam pozytywnie mówić o innych. No więc jeżeli ktoś taką orientację społeczną przejawia, no to mu pokazujemy, skoro jesteś w stanie coś tak pozytywnego powiedzieć o współmałżonku, o koledze z pracy, o przechodniu na ulicy, no to co pozytywnego można znaleźć w tobie? Jak inni mogliby pozytywnie spojrzeć na ciebie? Za co cię docenić? Co miłego w tobie znaleźć? Więc generalnie wyrównywanie obrazu samego siebie. Pokazywanie, że okej, można krytykować, można rozliczać, można pilnować, można dociskać, ale równie ważne jest to, żeby zaakceptować, żeby wesprzeć, żeby pochwalić, żeby nagrodzić, żeby pozwolić odetchnąć, pobawić się, poleniuchować. Są osoby, które kompletnie nie potrafią odpoczywać, nie potrafią leniuchować. Nie potrafią na wakacje pojechać i sobie odpuścić. Także zazwyczaj jest to takie różnymi narzędziami od różnej strony, ale wprowadzanie no właśnie na scenę postaci akceptującego, kochającego, wspierającego rodzica. Dla samego siebie, ale również dla innych.
To pierwsza część naszej rozmowy o analizie transakcyjnej. Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I do zobaczenia już za tydzień w studio. To już nie będzie rozmowa telefoniczna. Tak się umawiamy. Wracamy do normalności. Do usłyszenia, do zobaczenia.